Pokój Boży braciom i siostrom. Jeden z braci naszego zboru, brat Zbigniew Korojwo, znalazł się w szpitalu i prosił, aby zgromadzonych tutaj pozdrowić razem z pieśnią 444. Wieść o Jezusie, powiedz mi. Dziękuję. Proszę braci, werset obrony jako mocno naszego zgromadzenia wzięty z Ewangelii jeżeli go z tej Ewangelii przeczytać, to on brzmi tak. Ewangelia świętego Jana, rozdział 14. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. O dwóch rzeczach mówi ten werset. Mówi o wierze, ale mówi też o trwodze. Trwoga, proszę braci, rzecz straszna. Kto z nas tego nie doznał? Młodzież boi się przed trudnym egzaminem. Ludzie dorośli lękają się, co przyniesie życie, które w naszych czasach stało się bardzo zmienne i przyszłość niepewna. Młody mówca, jak mu przyjdzie stanąć za kazalnicą, to przecież tego też doznaje, prawda? Pamiętacie, bracia, czy wam strach nie pętał nóg, nie dławił głosu? Trwoga rzecz straszna. Dobrze o tym wiedzą dowódcy w wojsku. W Starym Testamencie, proszę braci, opisana jest narada wojenna. Przeczytajmy sobie, jak to wyglądało. Absalom podniósł bunt przeciwko swemu ojcu. Wiedzą, że za przeciwnika mają króla Dawida, przy którym pozostał jego zwycięski hetman Joab. Dawid z Joabem, na ile dobrze się orientują w Starym Testamencie, to chyba nie przegrali żadnej bitwy. Więc Absalom wie, że jest sprawa z trudnym przeciwnikiem. Więc radzą. I każdy z doradców swoje zdanie przedstawia. Jeden radzi tak. Druga Księga Samuelowa, rozdział 17. Czytamy to od wersetu 8. Nadto rzekł Husaj. Świadomość ojca twego i mężów jego, iż są mężni. I serca zajuszonego, jako niedźwiedzica osierociała w polu. Do tego ojciec twój jest mąż waleczny i nie będzie nocował z ludem. A podobno i teraz się kryje w jakiejś jaskini albo na którymkolwiek miejscu. I stałoby się, jeśli żeby kto z twoich poległ na tym początku, żeby każdy, kto by o tym usłyszał, rzekł, stała się porażka w ludzie, który szedł za Absalomem. Wtedy i najmężniejszy, którego serce jako serce lwie, bardzo osłabieje. Bo wie wszystek Izrael, że mężnym jest ojciec twój i mężni wszyscy, którzy są z nim. I wiecie, bracia, że to zdanie przeważyło. Obawa, że wojsko może ogarnąć panika, że trwoga osłabi serca nawet tych, których serce jest jako serce lwie. To przeważyło. Bo wiedzą dowodzący wojskiem, co to znaczy strach. Strach paraliżuje umysł, pęta ręce. Dlatego w Starym Testamencie było prawo zupełnie nieznane w całym cywilizowanym świecie, którego nawet dzisiaj nie ma. Że jeżeli Izrael miał wyciągnąć na wojnę, to ludzie, którzy się bali walczyć, mieli być z tej obowiązującej służby wojskowej zwolnieni. Przeczytamy to sobie. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 20. I w tym rozdziale 20 prawo Boże nadane Mojżeszowi tak stanowi. Gdy się ruszysz na wojnę przeciwko nieprzyjaciołom Twoim, a obaczysz konie i wozy i lud większy nad Cię, nie bój się ich, bo Pan Bóg Twój z Tobą jest, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. A gdy się przybliżać będziecie ku potykaniu, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. A rzeczy do nich: słuchaj Izraelu, wy dziś staczacie bitwę z nieprzyjaciółmi waszymi. Niechajże nie słabieje serce wasze. Nie bójcie się i nie trwóżcie sobą, ani się ich lękajcie. Albowiem Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczył za was z nieprzyjaciółmi waszymi, a iżby was wybawił. Kapłani mieli dodać otuchy, mieli dodać serce. Ale gdyby to nie wystarczyło i gdyby wojsku miało braknąć animuszu, to gdy kapłani skończyli swoją mową, mieli wyjść hetmani, dowódcy wojskowi, i mieli mówić tak. Czytamy od wersetu 8. Nadto hetmani mówić będą do ludu i rzeką: jeśli kto jest bojaźliwy, a lękliwego serca, niech idzie, a wróci się do domu swego, aby nie psował serca braci swej, jako jest zepsowane serce jego. Tak stanowiło prawo Boże. Niech ludzie, którzy się boją, nie idą na wojnę, bo trwoga rzecz straszna, do tego zaraźliwa. Tak stanowiło prawo. A przyjrzyjmy się, jak to prawo bywało zastosowane w praktyce. Mamy taki opis w Biblii. Gdy Gedeon wszczął powstanie przeciwko najeźdźcom, chcąc wyswobodzić lud izraelski, to jest w Księdze Sędziów opisane, to jest napisane, że zgromadziło się wokół niego mnóstwo ludzi. I Księga Sędziów, rozdział 7, opisuje to tak. Od pierwszego wersetu czytam. Wstał tedy bardzo rano Jerubbaal, który jest Gedeon, i wszyscy lud, który był z nim, i położyli się obozem u źródła Harod, a obóz madiański był im na północy od pagórka More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: wielki jest lud z Tobą. Przetoż nie dam Madianitów w ręce ich, by się snać nie chlubił przeciw mnie Izrael, mówiąc: ręka moja wybawiła mnie. A tak zawołaj teraz, aby słyszał lud, mówiąc: kto jest lękliwym i bojaźliwym, niech się wróci, a rano niechaj idzie precz ku górze Galaad. Wtedy się wróciło z ludu 22 tysiące, a 10 tysięcy ich zostało. Pominijmy, proszę braci, te 2 tysiące dla łatwiejszego rachunku. Z 30 tysięcy zgromadzonych żołnierzy 20 bało się iść na wojnę. I kiedy publicznie ogłoszono, że ludzie lękliwego i bojaźliwego serca na wojnę iść nie muszą, z 3 żołnierzy został 1. Z 30 tysięcy zostało 10. Taka jest proporcja, 2:1. To znaczy, że trwoga, która człowieka tak paraliżuje, że mu uniemożliwia działanie, jest udziałem większości ludzi. Z 30 tysięcy, którzy jako ochotnicy wyszli na wojnę z Gedeonem, kiedy on im powiedział, że bojaźliwi iść na wojnę nie muszą, 2 na 3 odeszło. To są, proszę braci, historie ze Starego Testamentu. Czy w Nowym Testamencie mają te starotestamentowe historie o wojskowości jakieś zastosowanie? Otóż mają. Żołnierze, którym przyszło iść na wojnę w Starym Testamencie, bali się. Jakby się nie bali, to by im kapłan nie musiał dodawać otuchy i nie mówić, że Pan Bóg będzie za wami walczył. to by hetmani nie musieli mówić, kto jest bojaźliwego i lęczliwego serca, niech wraca do domu, bali się. Czy chrześcijanie w Nowym Testamencie też się bali? Odpowiedź brzmi tak. Święty Paweł, o którym wiemy najwięcej, bo dzieje Pawła Apostoła to jest mniej więcej połowa dziejów apostolskich i jest bardzo dużo jego listów, to jest prawie połowa Nowego Testamentu. Święty Paweł w swoich podróżach i w swojej działalności nie był wolny od strachu. To brzmi dziwnie, ale on pisze o tym nieraz. Ja przytoczę po kolei trzy miejsca. Szukajmy w Biblii. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział drugi, werset trzeci. Do Koryntian, do zboru w Koryncie, apostoł tak pisze i co im wyznaje? Rozdział drugi, werset trzeci. Przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. To nie pisze jakaś skromna, nieznana nam nawet z imienia postać z chrześcijaństwa. Tylko pisze apostoł. Przybyłem do was w lęku i w wielkiej trwodze. A przecież jest napisane, nie trwóżcie się. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. A apostoł mówi, w wielkiej trwodze byłem. Drugi list do Koryntian. Rozdział 7, werset 5. Bo nawet wtedy, gdyśmy przybyli do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Biblia Gdańska, stary przekład, ona to inaczej ujmuje, mówi tak. Zewnątrz walki, a wewnątrz strach. To apostoł pisze o sobie. A to jest inne wydarzenie niż to w pierwszego listu. Bo tam pisze, że gdy przybyłem do Koryntu, to byłem w wielkiej trwodze, a tu mówi, gdy przyszedłem do Macedonii, to miałem z zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Wewnątrz lęk. Macedonia, a Korynt to nie to samo. Korynt nie leży w Macedonii. I jeszcze znajdziemy w Dziejach Apostolskich fragment, rozdział 18. To się też w Koryncie stało. Rozdział 18 i w wersecie 9 i 10 to święty Łukasz tak zapisał. Rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jest z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Nawet świętemu Łukaszowi, towarzyszowi podróży misyjnych i współpracownikowi świętego Pawła było to wiadome, że Pan Bóg musiał pomagać apostołowi, bo ten był w strachu. Tak mówi Biblia. Tak więc widzimy, że strach towarzyszył nie tylko żołnierzom, którzy szli na wojnę w Starym Testamencie, co jest zupełnie zrozumiałe, ale towarzyszył też apostołowi, który podróżował po ówczesnym świecie, opowiadając Ewangelię. A to już jest dziwne. Czy jest na to rada? Czy można zwalczyć w sobie tę trwogę? Czy można pozbyć się strachu? Nie wiem, czy można pozbyć się strachu. Ale można próbować z nim walczyć. I przeczytam braciom werset, który jest na pozór zupełnie od tego oderwany. Ale postaram się pokazać wam, że między tym wersetem, który teraz przeczytam, a trwogą jest związek. W liście do Efezjan, w rozdziale drugim, a w wersecie 5 i 6 czytamy słowa następujące. Apostoł Paweł pisze tam tak. i nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. To jest jasne. Łaską zbawieni jesteście. No, to też jasne. Ale słuchajcie teraz. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To myśl ciekawa. Zauważcie, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Dlaczego apostoł używa czasu przeszłego? Gdyby napisał wraz z Nim wzbudzi i wraz z Nim posadzi w okręgach niebieskich, to byśmy się nie dziwili. Ale on mówi, wzbudził was i posadził w okręgach niebieskich. A my się, bracia, rozglądamy wokół siebie i gdzie te okręgi niebieskie? Przecież życie nas uczy, nie dalej jak parę dni temu w Australii, tylko w naszej społeczności wyznaniowej, a nie mówią o tym, co się dzieje na całym świecie. Zamiast okręgu niebieskiego trumna, a zamiast zmartwychwstania pogrzeb. I nie ma na to rady. Czyżby apostoł się pomylił? Gdzie te okręgi niebieskie? A on pisze wyraźnie, wzbudził was i posadził w okręgach niebieskich. Mówią, to jest dziwne i to wymaga wytłumaczenia. Bo gdyby apostoł napisał tak, jak na przykład pisze w liście do Filipian, przeczytam wam to, bracia, dla porównania. W liście do Filipian w rozdziale 3, od wersetu 20, to pisze święty Paweł tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebiesie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest dla nas jasne. To rozumiemy. Ale żeby nas wzbudził i posadził w okręgach niebieskich, że już w tych okręgach niebieskich siedzimy? Okazuje się, że być może tak. I apostoł, używając czasu przeszłego, mówiąc, że posadził nas Pan w okręgach niebieskich, napisał prawdę. On się, proszę bracia, mógł odwołać do swoich własnych doświadczeń. I my sobie kawałeczek o tych doświadczeniach jego przeczytamy, gdzie apostoł pisze o sobie. Drugi list do Koryntian, rozdział 12. I tam tak pisze od wersetu 2. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem. Czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Powie ktoś, no tak, ale to apostoł. Zgoda. To był apostoł. I on sam nawet nie chciał o tym mówić, co widział w tym trzecim niebie i co widział w raju. On nawet mówi, że nie godzi się człowiekowi powtarzać tych słów, które tam słyszał. I niczego o tym nie mówi. On nawet nie pisze tu o sobie wprost, tylko pisze w trzeciej osobie. Ktoś mógłby myśleć, że nie pisze o sobie, tylko o jakimś innym człowieku. Bo pisze w trzeciej osobie, że zna człowieka w Chrystusie. To święty Szczepan, kiedy go postawiono przed Radą Żydowską, to zawołał w ostatniej chwili, przed wydaniem wyroku, że widzi niebiosa otwarte i Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej. Kto z nas widział otwarte niebiosa i widział Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej? Chyba niewielu. Ja nie widziałem. Mówią, to był apostoł. On był zachwycony aż do trzeciego nieba i aż do raju. I to jest rzecz, która pewnie nie jest dostępna dla wszystkich. Ale apostoł Paweł pisze o rzeczy, której może doznać każdy. Każdy chrześcijanin. Znowu list do Koryntian, tym razem pierwszy. I w pierwszym rozdziale do Koryntian, a w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale drugim, od wersetu 9 będziemy czytali tak. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Oprócz Ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nie poznał nikt, jak tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Tego, co przygotował Pan Bóg w Królestwie Niebieskim dla swoich umiłowanych, nie potrafi wyrazić język i nie potrafi tego nawet ogarnąć wyobraźnia ludzka. Ale jeżeli człowieku Pan Bóg udzielił ci swojego ducha, to Duch ci to objawi. Sam do tego nie dojdziesz. Możesz tego doznać, tak uczy apostoł, dzięki objawieniu w duchu. Bo na serce ludzkie i na umysł ludzki to nie jest w stanie wstąpić. Ale Pan Bóg przez ducha objawić ci to może. To jest trochę podobne, proszę braci, do tego, co Pan Jezus mówił swoim uczniom w Ewangelii. Kiedy ich ostrzegał przed, prześladowaniami, które mają nadejść i kiedy im też mówił, żeby się nie lękali tego, co przyjdzie, jak sobie mają poradzić, bo otrzymają wtedy pomoc. I przeczytam to z Ewangelii świętego Mateusza. O tym pisze też święty Łukasz i pisze też święty Marek. Ale przeczytam do świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 10, od wersetu 17 pisze tam tak. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiozą was przez namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem wam będzie dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Nie wy będziecie mówić. Duch Ojca waszego za was powie. I tak samo, proszę braci, jest z tym, że wzbudził nas z Chrystusem i posadził na okręgach niebieskich. Nie siedzimy tam w ciele. Siedzimy tam w duchu. Pod warunkiem, że Pan Bóg udzielił nam swego Ducha Bożego. Będąc tutaj na ziemi i będąc poddani dokładnie takim samym cierpieniom jak każdy człowiek. Przecież nie żyjemy pod kloszem, proszę braci. Nic nas nie oszczędza. Mało to jest między nami chorób i nieszczęść, takich samych jak w otaczającym nas świecie. Nie żyjemy pod kloszem. Ale w duchu możemy zaznać nieba. Możemy zasmakować tego przyszłego wieku. Ale nie jesteśmy w stanie tego uczynić w naszym cielesnym, ziemskim umyśle. Możemy tego doznać, jeżeli Pan Bóg raczy nas obdarować swoim duchem. Jeszcze jeden fragment przeczytam, proszę braci. Też ze świętego Pawła i też z listu do Koryntian. To jest list drugi do Koryntian. Rozdział 4 i od wersetu 7 tam jest napisane tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Ale dalej pisze apostoł, że jeżeli dostaliśmy ten skarb od Pana Boga. I to ten skarb, do którego myśmy sami nie doszli, bo ta moc nie jest nasza, to jest moc Boża, to on dalej pisze, co się z nami będzie działo. Zewsząd uciskamy. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Ale warunkiem jest tego, aby zaznać cudownej mocy przyszłego wieku. I jeżeli bracia tej mocy zaznaliście, to wiecie, że nie ma na świecie rzeczy, której się da z tym porównać. Że oczywiście istnieje ziemskie szczęście i istnieje ziemska radość. Taką wielką radość potrafi dać udana rodzina. Jak się mówi, i to od wieków się mówi, że nie ma większego szczęścia niż w dobrym małżeństwie. Jak ludzie, którym się udało z dziećmi, to mówią, że nic w życiu nie daje tyle radości, co dzieci. Ale kto zaznał cudownej mocy wieku przyszłego, to wie, że nie ma na ziemi niczego, co dałoby się z tą rzeczą porównać. O czymś podobnym znajdziemy też myśl w liście do Żydów. Że faktycznie jest tak, że żyjąc tutaj na ziemi, będąc tylko ludźmi, możemy tej cudownej mocy wieku przyszłego zaznać. Ale mówią, to nie jest z nas. To nie to gliniane nasze naczynie ten skarb samo w sobie tworzy. To Pan Bóg ten skarb z łaski swojej może do glinianego dzbana włożyć. Jeżeli udzieli nam swojego ducha. Bo zaznanie mocy przyszłego wieku jest nierozerwalnie związane z tym, żeby Pan Bóg raczył nas obdarować swoim Duchem Świętym. I w liście do Żydów, w rozdziale 6, o tym tak napisane jest. Rozdział 6, poczynając od wersetu 4. Tam wprawdzie myśl biegnie w zupełnie inną stronę, ale zauważycie, bracia, że tam jest wyłożona ta zasada. Rozdział 6, werset 4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. No, wyraźnie nauczył apostoł, że tych cudownych mocy wieku przyszłego można w tym życiu zakosztować. Pod warunkiem, żeśmy zostali oświeceni i stali uczestnikami Świętego Ducha. No a powie ktoś, dobrze, Duch Święty, ale jak go otrzymać? No i na to przecież, proszę braci, odpowiedź daje Ewangelia. Bo nie jest to, o czym mówimy gdzieś daleko. Nie jest ani zbyt wysoko w niebie, ani zbyt daleko za morzem. Tylko to jest rzecz, o którą się można i o którą się trzeba starać. Ale o której Pan Jezus, Syn Boży, wyraźnie mówi, że Pan Bóg tego daru nie odmówi swoim umiłowanym. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzy. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Można wprost zapytać. Dałaś kiedyś, siostro, prezent dziecku albo komu bliskiemu? Dałeś, bracie, prezent żonie albo komu bliskiemu? Choćby kwiatka? No dałeś. A przecież nie jesteś dobry. Jeden jest tylko dobry. Pan Bóg. I święty Łukasz zapisał to, jest 11 rozdział jego Ewangelii, 11 werset, te wyraźne słowa Pana Jezusa. Jeżeli wy, źli ludzie, potraficie kogoś obdarować, a wiemy, że potrafimy, to daleko więcej Duchem swoim świętym obdaruje was Ojciec wasz niebieski. A wtedy da wam zaznać cudownej mocy przyszłego wieku. Nie jest to taka rzecz, w której by się cały czas pozostawało, że jak żeśmy tego zakosztowali, no to będziemy w tym uniesieniu już zawsze. Bo to jest tam wyraźnie napisane, żeście tego zakosztowali. Nie jecie tego na co dzień, na śniadanie, obiad, kolację. Wyście zakosztowali tego. Wyście dostali zadatek ducha. Wy macie o tym jakiś przebłysk, jakieś pojęcie, jakiś zarys. Aleście zakosztowali, co w tym przyszłym wieku będzie. Bo ludzki umysł sobie tego nie wyobrazi, ludzki język tego nie wypowie, ludzkie oko nie jest w stanie tego ujrzeć. Ale dzięki Duchowi Bożemu wy możecie już w tym życiu troszeczkę tego zaznać. Ale jeżeli tego zaznacie, to pewnie będziecie się bali. Bo jeden jest bardziej odważny z natury i ma serce lwie, a drugi ma serce zajęcze. Ale nawet jeżeli się będziecie bali, to jeżeli zakosztowaliście tej cudownej mocy przyszłego wieku, to wiecie, że nie może się wam stać nic. Bo nie ma na ziemi rzeczy, która z cudowną mocą przyszłego wieku da się porównać. I co wam na ziemi mogą zrobić? Nic wam nie zrobią. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy. Ale bójcie się tych, którzy mogą i duszę, i ciało zatracić w ogniu gehenny. Tak naucza Pan Jezus. I w tym znaczeniu werset z listu do Efezjan, że wzbudził nas z Chrystusem i posadził na okręgach niebieskich, nabiera takiego właśnie duchowego znaczenia. Że jeżeli usiedliście już w tym życiu na okręgu nieba, to może i będziecie się bali. Ale jak ci żołnierze ze Starego Testamentu, pójdziecie na wojnę. Bo wiecie, że sprawa tego wymaga. Ale żeby pokonać ten strach, który jest wam wrodzony, jednemu bardziej, drugiemu mniej, to dobrze byłoby tej cudownej mocy przyszłego wieku zaznać. Ją można zaznać, jeżeli Pan Bóg udzieli nam swego Świętego Ducha. Tak naucza Biblia. A wtedy strach można zwalczyć. I jeżeli będziemy mieli w pamięci to uczucie, to niesamowicie wzniosłe uczucie, kiedyśmy tej cudownej mocy przyszłego wieku zaznali, to wiele w życiu można znieść. W tymże samym liście do Żydów, gdy jest właśnie o tym darze Ducha Świętego i niebiańskim darze, o zakosztowaniu Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownej mocy wieku przyszłego, jest napisane tak. Do tych samych czytelników tego listu. Rozdział 10 od wersetu 32. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdyście byli wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdyście wiernie stali przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Jest to w listu świętego Pawła do Rzymian. Fragment tego brat Zdzisław Kołacz czytał na pierwszej godzinie naszego nabożeństwa. List do Rzymian, rozdział 8. Będę czytał takie fragmenty. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić. Wiemy bowiem, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Albowiem pewien tego jestem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.